Mianowicie on wspomniał słowo, które jest w liście do Rzymian w 1 rozdziale i w wierszu 16 i 17. Tam jest mowa o niewstydzeniu się dobrej nowiny. I dzisiaj będziemy mówić o tym, o czymś, co by nas zachęciło do tego, aby nie wstydzić się dobrej nowiny. I są szczególne okoliczności do tego, żeby to zrobić, ale pozwólcie, że najpierw się pomodlimy. Dobrze? Pochylmy nasze głowy, zamknijmy nasze oczy. Ja wiem, że mamy mieć spotkanie finansowe. No, to spotkanie zaczniemy o 3:00, będzie dobrze. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że jesteśmy tutaj razem i że mamy obietnice, które dotyczą Twojej obecności. Panie, ale też wiemy, że sami z siebie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. Niewiele potrafimy. Panie, i bardzo potrzebujemy pokarmu. Bardzo potrzebujemy słowa, które nas będzie karmić, które będzie naprawdę powodować, że będziemy w stanie wykonywać Twoją wolę. I dlatego w tej chwili, Panie, modlimy się o to, abyś Ty sam przyszedł do nas, abyś Ty sam też dał to słowo, Panie, i dał inspirację Ducha Świętego do tego słowa, aby to słowo było słowem pochodzącym z Twojego serca i aby ono trafiło do naszych serc, Panie. W imieniu Jezusa o to prosimy. I dzisiaj, Panie, oczekujemy na to, że będziesz nas dotykał, będziesz nas karmił, będziesz nas zmieniał przez to, co usłyszymy. W imieniu Jezusa. Amen. Tak jak mówiłem, to słowo bardzo z listu do Rzymian, które powiada, nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny, jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. I ono, czy to słowo też niesie pewną sugestię. I ta sugestia jest taka, że można się wstydzić dobrej nowiny. Jest wiele powodów, dla którego czasami my, jako ludzie, którzy jakoś w swoim życiu, gdzieś tam na swoim życiu noszą stempel Jezusa Chrystusa, wstydzą się dobrej nowiny, wstydzą się Ewangelii. Nie wszyscy, ja znam paru ludzi, którzy są w szczególny sposób od Pana Boga oddarowani, od czegokolwiek by nie zaczęli z kimkolwiek rozmowy, to i tak kończą to na tym, że tamta osoba jest grzesznikiem i musi się nawrócić. Może czasami robią to za szybko i potem już dalszego ciągu rozmów nie ma, bo gdy ktoś usłyszy takie diktum, że jest gdzieś tam w dole, taki sposób oceniania jego osoby, to prawdopodobnie nie ma za bardzo ochoty na to, żeby jakoś kontynuować znajomość. Ale są i różne inne powody, jeśli nawet nie jesteśmy tak obdarowani, to z kolei inne powody powodują, że w jakiś sposób z tą Ewangelią czasami myślimy, że musimy robić nie wiadomo co. Słuchajcie, tekstem takim, który chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważali tak głębiej, jest tekst, który wszyscy dobrze znamy. I bardzo łatwo go znaleźć, wiecie? Ja wam powiem, jak znajdziecie ten tekst sobie. Więc jest Ewangelia Marka. I tam, gdzie się Ewangelia Marka zaczyna, odwrócicie stronę w swojej Biblii i wtedy macie końcówkę Ewangelii Mateusza. I właśnie tekst z końca Ewangelii Mateusza chciałbym dzisiaj czytać. To jest 28 rozdział Ewangelii Mateusza i wiersze 18 do 20. Tam są takie słowa. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. otrzymałem wszelką moc, wszelką władzę w niebie i na ziemi. To brytyjskie tłumaczenie jednak człowiek ma w głowie i w tym brytyjskim tłumaczeniu tam jest, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale tutaj w tym tłumaczeniu jest, otrzymałem wszelką moc w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I koniec. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Znowu tutaj jest różnica. A Brytyjka mówi aż do skończenia świata, tak? Taki jest tekst brytyjski. I być może, że nawet to skończenie świata jest bardziej obrazowe dla nas niż ten pokres wieku tego, bo my dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, moglibyśmy myśleć, że chodzi tutaj o 31 grudnia o roku setnego. No i koniec, to kres wieku i koniec Pana Jezusa, już dłużej z wierzącymi nie ma. Nie, nie. Tekst, który jest tam, nie mówi o tym wieku, który my dzisiaj rozumiemy jako wiek. Tekst, który mówi tam, mówi o skończeniu się czasu w ogóle, skończeniu się właściwie wszystkiego. I stąd ten koniec świata to był taki dobry, obrazowy sposób wyrażenia tego. I słuchajcie, ten tekst jest bardzo ciekawie zbudowany, bo w tym tekście mamy taką przekładankę, to prawie jak dobry tort. Jak dobry tort mamy jeść, to się spodziewamy, że tam będą różne warstwy, prawda? I tutaj też są różne warstwy. I pierwsza warstwa to jest pewne objawienie. Druga warstwa to jest pewien nakaz, pewne polecenie, nawet możemy użyć słowa przykazanie Pana Jezusa Chrystusa. I trzecia warstwa to z kolei jest pewna obietnica. Więc mamy te trzy warstwy i pozwólcie, że zaczniemy od góry, od pierwszej warstwy, więc tej warstwy, która jest pewnym objawieniem. Jakie objawienie przynosi w tych słowach sam Pan Jezus swoim uczniom? On mówi, że co? Że ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. I też mi się bardzo podoba to brytyjskie tłumaczenie, które mówi o mocy na ziemi i na niebie. Że dana jest mu wszelka moc na niebie i na ziemi. I zauważcie, że ta moc, czasami my się zapędzimy i w tym naszym literalnym, czy też takim niekoniecznie może literalnym, ale takim jakimś bardziej mistycznym odczytywaniu tekstu Nowego Testamentu, tekstu Biblii, jesteśmy gotowi to tak odczytać, że to Kościół ma moc, wszelką moc. Że to Kościół ma władzę, prawda? Ale ten tekst mówi wyraźnie, do kogo należy władza. Władza nie należy do Kościoła. Władza nie należy do nikogo z Kościoła. Nie ma żadnej grupy, żadnego człowieka w Kościele, który by mógł o sobie powiedzieć, dana mi została władza na ziemi i na niebie. Jest jeden, któremu ta władza została przekazana. I gdy czytamy inne miejsca Bożego Słowa, to wiemy i dlaczego, i przez kogo, że Ojciec obdarował go, że ze względu na to, co on zrobił, jak wykonał wolę Ojca, ze względu na to Ojciec go posadził w tym miejscu autorytetu i powiedział, do ciebie należy wszelka władza i moc. I słuchajcie, to objawienie jest objawieniem, które z jednej strony daje nam niesamowitą wiarę. Wszelkie objawienie, wszelkie słowo objawienia jest po to w naszym życiu, aby zapalić w nas wiarę, aby spowodować w nas wiarę. Bo oto ktoś, kto jednocześnie jest naszym zbawcą i jest naszym Panem, a z drugiej strony mówi też o sobie, że jest naszym bardzo dobrym przyjacielem, że jest kimś, kto najlepiej nas rozumie, że jest kimś, kto, do kogo my należymy. Ten ktoś mówi i mówi, jest wszelka władza. I nie, ten tekst też moc jest bardzo dobra, bo tutaj ta władza wiąże się z siłą, z tą niesamowitą możliwością, aby rozkazać czemukolwiek, komukolwiek coś i to, aby się wykonało. Do niego należy. I to z jednej strony zdejmuje z nas ciężar, bo my nie musimy się starać o moc, bo ta moc należy do tego, kto jest naszym Panem. I to wystarczy nam. I to nie jest kwestia tego, żeby Jego przeciągnąć na naszą stronę. To jest kwestia tego, że wystarczy, że my będziemy razem z Nim. Że my będziemy Jemu poddani. Że my będziemy chodzić według Jego woli. I wtedy nie mamy obawy o to, że jakakolwiek inna moc jest większa. Jakakolwiek inna moc, która występuje przeciwko nam, która chce zniszczyć nas, która chce nam zaszkodzić, jest w jakikolwiek sposób większa niż ta moc, która należy do naszego Pana. Druga rzecz, jaką mówi Jezus Chrystus, to mówi to, że On z tą swoją mocą, z tą swoją władzą, i to jest ta dolna część tej przekładanki, mówi co? Jestem z wami. I co mówi? W niedzielę. Od czasu do czasu. Jestem z wami zawsze. Jest pewna zagadka, pewien klucz do właściwego zrozumienia tego miejsca, tej obietnicy. Bo to jest obietnica. Jezus obiecuje. Jestem z wami. Wyrażone to jest w czasie teraźniejszym, ale chodzi o całą przyszłość. O te wszystkie dni, które mają nastąpić od tego dnia, gdy On się spotkał tam z uczniami gdzieś w Galilei. Od tego dnia On mówi, jestem z wami. I oni czasami tam przeżywali różne sytuacje, bali się, zamykali się ze strachu, ale On udowadniał, że jest z nimi, że jest z nimi, że jest z nimi. Aż w końcu w dzień 50 zostało przez Niego udowodnione, że oni w tej odwadze, jaką dawała ta obietnica, wyszli na zewnątrz i zaczęli mówić o zmartwychwstałym Jezusie. Ale zauważcie, że po środku jest to przykazanie. Ja powiem tak, ta obietnica bardzo wprost łączy się z tym przykazaniem. Z przykazaniem czego? Aby iść i czynić uczniami. Aby iść i czynić uczniami. Moje doświadczenie sytuacji jest takie, że nie wiem, jakie wy konferencje chrześcijańskie lubicie, konferencje kościelne lubicie. Ja coraz mniej zaczynam lubić konferencje kościelne. Na niewiele bym się zdecydował pojechać już dzisiaj, bo właściwie jak przypomina to cóż, no to takie siedzenie i tamci tam z przodu gadają do mnie. Nie wiem, czy niektóre rzeczy mają sens, inne mają mniejszy sens, a inne w ogóle go nie mają. No i co z tym zrobić? Ale jest kilka konferencji, których nie zapomnę w moim życiu. I te konferencje chrześcijańskie, kościelne, bardzo mocno wiązały się z tym, że były one nakierowane na ewangelizację też. Objawienie Bożej mocy i objawienie Bożej obecności na tych wydarzeniach było naprawdę niezwykłe. Pamiętam taką konferencję strasznie dawno, w 1986 roku, na której był Reinhard Bonnke. W czasie tej konferencji Bóg dokonywał naprawdę niesamowitych rzeczy. To objawienie tego, jak Bóg był obecny tam, było niesamowite. Ale ciekawa rzecz, Reinhard Bonnke właściwie w czasie każdego swojego kazania na koniec przeprowadzał wezwanie do tych, którzy potrzebowali nawrócenia. Do tych, którzy potrzebowali przyjść do Jezusa. Bardzo często, w związku z tym, że to była konferencja kościelna i on sobie doskonale zdawał sprawę z tego, że no, tych tak, na konferencji, kto jeździ na konferencje kościelne? No nie jeżdżą na te konferencje kościelne tacy ludzie, którzy w ogóle nic nie mają wspólnego z Bogiem. Ale bardzo często, bardzo wielu z tych, którzy przyjechali na tą konferencję, to byli ludzie, którzy gdzieś tam ostygli. Gdzieś tam stali się letni. I bardzo często jego wezwanie ewangelizacyjne było zwrócone do tych osób. I za każdym razem, gdy on robił to wezwanie, to była olbrzymia sala, tam kilkanaście tysięcy ludzi siedziało i na tej sali bardzo wiele rąk się podnosiło. Ludzie deklarowali, że chcą zmienić coś w swojej relacji z Panem Bogiem, że chcą ją odnowić, że może czasami w ogóle zacząć. I do tego dochodziło właśnie to niesamowite odczucie Bożej mocy, Bożego działania. Przy okazji w maju w Hamburgu, więc niedaleko od nas, będzie kolejna konferencja z Reinhardem Bonnke, konferencja FIRE. Może chcecie się wybrać. Więc moje przekonanie, moje objawienie jest takie, że to przeżywanie intensywności Bożej obecności bardzo wiąże się z tym, jak bardzo zaangażowani jesteśmy w wykonywanie tego przykazania. A przykazanie jest jakie? Idźcie, czyńcie. To nowe tłumaczenie mówi nam: pozyskujcie ludzi, aby byli uczniami. No tak. I tutaj chciałbym powiedzieć kilka ważnych kwestii. Pierwsza kwestia jest związana z tym, że jako wspólnota i jako w ogóle Kościół we Wrocławiu stoimy za kilka miesięcy. Będziemy mieli takie wydarzenie, które będzie wyjątkowe, bo prawdopodobnie, jeśli Pan Bóg pozwoli, wszystko jest w ręku Pana Boga, to na stadionie miejskim, więc na tym olbrzymim stadionie, który mieści prawie 40 tysięcy ludzi, będzie usługiwał Nick Vujicic. Niektórzy z was czytali jego książki. Bardzo wyjątkowa osoba. Urodził się jako osoba nie mająca rąk, nóg. To spowodowane wyjątkową taką chorobą, na którą chorował już od czasu, gdy był jeszcze w łonie swojej matki. I ten człowiek jednak został dotknięty przez Pana Boga, przez Jego łaskę i teraz nadal będąc bez rąk, bez nóg, zajmuje się przede wszystkim zwiastowaniem Ewangelii. I będzie na stadionie, będzie głosił Ewangelię i tylko jest problem, tylko jest jeden zasadniczy problem. Bardzo dziwnie ten stadion będzie wyglądał, jak się spotkamy tam w 1000 osób. Nawet w 2000. nawet w 3000 to jeszcze będzie bardzo dziwnie wyglądał. Dlatego bardzo mocno potrzebujemy tego, żeby każdy z nas dotarł do kogoś innego, kogo skutecznie zaprosi na to wydarzenie. Co to jest? Co mamy zrobić? Mamy ewangelizować po prostu. Mamy gdzieś tam uczestniczyć w ewangelizacji. I tutaj może się zacząć nasz problem, bo się wstydzimy, bo nie, uważamy, że nie potrafimy, bo uważamy, że słabo nam to wychodzi, że w przeszłości próbowaliśmy, ale nigdy nam się nie udawało. Chciałbym, żebyśmy znaleźli tekst, który nam pokaże, jak Pan Bóg nas do tego zachęca. I znowu bardzo łatwo będzie go znaleźć w tekście Biblii. Jak znajdziecie pierwszy rozdział listu do Rzymian, z którego już czytaliśmy, więc łatwo, już wiecie, gdzie pierwszy rozdział listu do Rzymian jest. I odwrócicie kartkę, to macie 28 rozdział Dziejów Apostolskich. 28 rozdział Dziejów Apostolskich. I przeczytajmy sobie wiersze od 7 do 10. Od 7 do 10. W pobliżu miejsca, gdzie wyszliśmy na ląd, rozciągały się dobra naczelnika wyspy. Ten ląd to była wyspa Malta. Może niektórzy z was na wczasach byli na Malcie. Był nim niejaki Publiusz. Przyjął on nas i przyjaźnie gościł przez 3 dni. W czasie naszego pobytu okazało się, że ojciec Publiusza leży złożony gorączką i czerwonką. Paweł wstąpił do niego, pomodlił się, włożył na niego ręce i uzdrowił go. Kiedy to się stało, również inni niedomagający mieszkańcy wyspy przychodzili i doznawali uzdrowienia. Okazywali nam wiele szacunku, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas we wszystko, co było nam potrzebne. To jest taka krótki epizod związany z podróżą apostoła Pawła do Rzymu. Jako więzień cesarza, odwołał się do sądu cesarskiego, gdy był sądzony przez namiestnika w Judei i w Palestynie, więc oddział żołnierzy dostał rozkaz, aby go zawieźć pod strażą do Rzymu. I w czasie, gdy podróżowali, z powodu nierozsądku tych ludzi, którzy decydowali o tej podróży, w końcu statek się rozbił. Oni jako rozbitkowie dostali się na brzeg wyspy, która nazywa się Maltą. No i tam trafili na tego człowieka, który nazywał się Publiusz. I zazwyczaj my ten tekst interpretujemy w ten sposób, a właściwie odczytujemy ten tekst i podobne takie teksty do tego w ten sposób. Czytamy, że apostoł Paweł dowiedział się o chorobie ojca tego człowieka, poszedł, modlił się, uzdrowił i to spowodowało że następni ludzie byli gotowi też do tego, aby Paweł się o nich modlił i to spowodowało taką przyjazne nastawienie tych ludzi mieszkających na tej wyspie. My na to patrzymy w ten sposób, że ten tekst zobowiązuje nas do tego, takie literalne traktowanie tego tekstu, że teraz jesteśmy zobowiązani do tego, żeby gdy właściwie czekać na osoby na kogoś chorego i gdy ten chory się pojawi w naszej okolicy, to go uzdrowić i to uzdrowienie ma prowadzić do tego, że w końcu przeprowadzimy jakąś taką akcję ewangelizacyjną. Ale gdy tak naprawdę przyjrzymy się sednu tego, co mówi ten tekst, to ten tekst mówi nam o bardzo ważnych kwestiach właśnie w sprawie ewangelizacji. Bo zauważcie, że Paweł jest tam 3 dni u tego człowieka. Rozmawia z nim. Nie wiemy dokładnie. Prawdopodobnie najpierw to w ogóle musiał ten Paweł dojść do siebie. Myślę, że nie był w najlepszej kondycji, jak tam przez pewien czas musiał się zmagać z morzem razem z innymi tymi rozbitkami. Prawdopodobnie potrzebował, żeby jakoś się ogarnąć. I powiedzmy, ogarnia się, ale w pewnym momencie dowiaduje się o czym? Że jego, ten ojciec Publiusza jest chory. A co to jest? Dowiaduje się o pewnej potrzebie. Paweł zauważa pewną potrzebę. I co robi? Reaguje na tą potrzebę. Adekwatnie do tej potrzeby, którą zauważył. Akurat w tym przypadku to była taka sytuacja, że tą potrzebą było to, żeby pomodlić się o tego chorego. Ale gdy my przekładamy to na naszą rzeczywistość, to bardzo często to nie jest ta kwestia. Czasami jest to, że dowiadujemy się o kimś chorym. Mamy wtedy różne sposoby, możemy sami. Bardzo dobrze, gdy ćwiczymy swoją wiarę i sami jesteśmy gotowi pójść, pomodlić się. Możemy powiedzieć o tym Kościołowi, możemy poprosić kogoś, żeby poszedł z nami, jeśli nie jesteśmy jeszcze, nie czujemy się na tyle silni, żeby sami modlić się o jakiegoś chorego. Ale każdy wierzący powinien czuć się na tyle silny, żeby to zrobić. Jak nie robiłeś to za jakiś czas, na pewno Pan Bóg cię doprowadzi do tego miejsca, gdzie śmiało będziesz modlił się o ludzi chorych. Ale zauważamy jakąś potrzebę. Słuchajcie, w dzisiejszym świecie jedną z największych potrzeb ludzi, waszych sąsiadów, ludzi w pracy, których mijacie, ludzi, których może spotkacie gdzieś tam, może w pociągu, może w autobusie, gdy będziecie gdzieś jechali. Wiecie, co jest? Żeby ktoś ich posłuchał. Mijamy codziennie tysiące, setki samotnych ludzi. I jedną z największych potrzeb tych ludzi jest to, że nikt naprawdę nie chce ich posłuchać. I gdyby się zjawił ktoś w ich życiu, kto chciałby ich posłuchać, miałby niesamowitą otwartość z ich strony do tego, żeby się z nimi zaprzyjaźnić. O to chodzi przed ewangelizacją z Nikiem Wójcikiem. Abyśmy z kimś się zaprzyjaźnili na tyle, że gdy ta ewangelizacja będzie się zbliżać, będziemy mogli powiedzieć, słuchaj, tu jest takie zaproszenie. Nik Wójcik, a to wiesz, jest wyjątkowa osoba. Myślę, że warto, żebyś posłuchał, co on ma do powiedzenia. I nawet nie musisz sam jechać na ten stadion. Ja pojadę z tobą. Ja będę tam na tym stadionie z tobą. Ale żeby to się stało, to ten człowiek musi mieć otwarte uszy. Musi być gotowy nas posłuchać. A bardzo często ludzie nie posłuchają nas, jeśli my najpierw nie posłuchamy ich. Czasami tą potrzebą jest to, że ktoś przeżywa bardzo wielki smutek, bardzo wielką tragedię i my będziemy tymi, którzy wypowiedzą jakieś ciepłe, dobre słowo pocieszenia dla nich. Różny sposób, ale ten tekst nam wyraźnie mówi, że to nie jest kwestia zobaczenia choroby, ale to jest kwestia zobaczenia potrzeby i zareagowania na potrzebę. I to powoduje, że mamy otwartość u innych ludzi, aby oni byli gotowi nas w pewnym momencie posłuchać. Słuchajcie, jeśli będziecie gotowi na to, żeby otworzyć kiedyś swoje ucho na to, co inni mają do powiedzenia, to przekonacie się, że w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach ta potrzeba słuchania drugiego człowieka jest niesamowita. Czasami, ja czasami podróżuję pociągiem i w pociągu jest niesamowicie teraz, bo wejdzie się do przedziału, nawet do przedziału. Zaczynam podejrzewać, że te pociągi Pendolino to jest taki trochę wynalazek diabła. Bo tam nie ma tego przedziału, który tworzy zupełnie inną atmosferę. Wchodzisz do przedziału, no i siłą rzeczy mówisz dzień dobry. Wchodzisz do wagonu Pendolino i nie mówisz dzień dobry. No bo jak powiedzieć dzień dobry, gdy tam albo jeszcze siedzenia wszystkie są puste, albo no 40 osób ma siedzieć w tym przedziale, w tym wagonie. To bardzo dziwna sytuacja. No, można powiedzieć dzień dobry do kogoś, kto siedzi obok. I ja ostatnio jechałem z Warszawy i miałem okazję zapoznać się ze studentem. No i rozmawiam z nim, tak, co studiuje i tak dalej. Okazuje się, że studiuje razem z córką tych tu ludzi. Od razu mi opowiedział wszystko o córce, co wie. Więc dzisiaj wchodzi się do przedziału i wszyscy są w swoich laptopach, w swoich komórkach, w swoich tabletach i totalnie, bardzo, jeśli ktoś próbuje nawiązać konwersację, jest przeważnie traktowany jak intruz. Więc jeszcze jedna przeszkoda dla ewangelistów, ale cóż, jesteśmy od tego, żeby zwyciężać. Jesteśmy od tego, żeby te przeszkody pokonywać i te tablety, i te komórki i nawiązywać rozmowy z nimi. Ci ludzie, którzy często, ten młody student, wysiadaliśmy, mówił, bardzo fajna rozmowa, bardzo fajnie, że mogliśmy porozmawiać, a miał zamiar siedzieć z tabletem i po prostu oglądać jakiś film. Filmu nie obejrzał, ale był zadowolony. I słuchajcie, przez te pół roku, jakie mamy, niecałe pół roku do tego, bo to na koniec, to jest sam początek czerwca, będzie to spotkanie z Niki Wójciczem, więc zostało 4,5 miesiąca chyba do tego wydarzenia. Na pewno spotkacie kogoś z potrzebą. I na pewno przez tą potrzebę Pan Bóg otworzy uszy tego człowieka. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Wiecie co? Jaka jest najdłuższa odległość, jaką można sobie wyobrazić? Wszyscy spodziewacie się kaznodziejskiego triku i macie rację. Najdłuższa odległość, jaka jest w życiu ludzi, jest między tutaj, naszym umysłem, a między naszym sercem. Gdybyśmy otworzyli Księgę Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, to byśmy tam w jednym z miejsc przeczytali, że gdy ludzie słuchali Piotra, jak on mówił w dzień 50, to byli wstrząśnięci do głębi. Byli poruszeni do głębi. I o to chodzi. Słuchajcie, można być na stadionie z Niki Wójciczem, posłuchać, ale nie być tym poruszonym. To nie da rezultatu. Tylko wtedy, gdy ktoś będzie poruszony tym, co będzie tam przekazywane, tylko wtedy to naprawdę spełni swoje zadanie. I dlatego Dlatego naszym zadaniem jest tak modlić się o tych ludzi, którzy tam przyjdą, żeby ta odległość między tym, co się dzieje tutaj, a między sercem człowieka została pokonana. I żeby ich serce było tak poruszone, że staną się uczniami Jezusa Chrystusa. Niektórzy z nich może gdzieś tam jakoś próbowali być uczniami Jezusa Chrystusa. Niektórzy z nich może twierdzą, że ja się do tego nie nadaję. Pan Bóg jeden najlepiej może to zrobić. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Tego, żeby moc Ducha Świętego przyszła do tych ludzi. I to może stać się tylko przez modlitwę. Gdy będziemy się modlić, gdy będziemy dotykać życia tych ludzi modlitwą. Jeśli poznasz takiego przyjaciela, jeśli jego będziesz miał zamiar przyprowadzić, to możesz modlić się dokładnie o tę osobę po imieniu, nazwisku. Możesz przynosić go i mówić: Panie, ja nie potrafię już dalej. Powiedziałem, on usłyszał, a teraz Twoje działanie. Zapraszam Cię, Duchu Święty. Ty spraw, że to, co słyszał, dotrze do jego serca i zmieni jego serce. Słuchajcie, Paweł powiada: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. I życzę wam, abyście z całą odwagą zaangażowali się w zwiastowanie Ewangelii Chrystusowej. Życzę wam, żebyście z tą wielką odwagą podchodzili do ludzi, których Pan Bóg postawi wam na waszej drodze. Będziemy się modlić. Wstańmy. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za Twoją obecność na tym miejscu. Dziękujemy Ci też za to słowo, którym mogliśmy się karmić. Panie, proszę Ciebie, aby to słowo zostało w nas. Aby ono naprawdę głęboko nas opanowało, Panie. Abyśmy mieli pasję w tym, żeby dzielić się Ewangelią. Panie, może nasze dzielenie Ewangelią będzie tylko tym daniem zaproszenia z uśmiechem. Może coś prostego tylko zrobimy. Ale Panie, to może być początek wielkiej rzeczy. Niesamowitego nawrócenia. Niesamowitej zmiany w czyimś życiu. Panie, pomóż nam. Pomóż nam wykonywać te proste rzeczy, do których popycha nas Duch Święty. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen. Proszę.